Drugi list do Koryntian, 10 rozdział. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział. Od 1 wersetu. A ja sam, Paweł, proszę was przez łagodność i życzliwość Chrystusa, ja, który gdy jestem obecny wśród was, jestem pokorny w waszych oczach, lecz gdy jestem nieobecny, jestem śmiały wobec was. A proszę, żebym będąc obecny, nie musiał być śmiały tą pewnością siebie, którą zamierzam być śmiały wobec niektórych, którzy sądzą, że postępujemy według ciała. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga. Ma moc burzenia twierdz warownych, obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. Chciałbym dzisiaj skupić się na wersecie 4, a mianowicie ostatniej części. Ma moc burzenia twierdz warownych. I chciałbym dzisiaj mówić wam na temat burzenia tych twierdz warownych, dlatego że czy chcemy się przyznać, czy nie, one istnieją w naszym życiu, w naszym sercu, może w małżeństwie, może w rodzinie. I one są tak naprawdę imponujące. Nie wiem, czy ja kiedyś z rodziną pojechaliśmy zobaczyć, jak to ona się nazywa, ten bunkier Hitlera, który miał w Polsce. Imponujące też mury, ściany bardzo, bardzo grube. I wydaje się, że nie da się tego zburzyć. I są takie twierdze w naszym życiu, które powstają. Otwórzcie teraz jeszcze Efezjan, 4 rozdział. Najlepiej by było zapobiec powstania takich twierdz warownych, ale wiemy, że jesteśmy tylko ludźmi i w różnych wiekach nawróciliśmy się i mieliśmy różne jakby wychowania, różne sytuacje w życiu i nie da się uniknąć, każdy z nas ma pewne wady, pewne problemy, pewną przeszłość i czy chcemy, czy nie, są niestety pewne rzeczy w życiu, które nie do końca są dobre. I tutaj mówi Efezjan 4 rozdział, 27 werset. Nie dawajcie miejsca diabłu. I właśnie to jest jeden z powodów, dla których powstają takie twierdze warowne, że dajemy miejsce diabłu i on wykorzystuje z tych sytuacji, kiedy dajemy mu trochę terenu, on jest, że weźmie więcej i coraz większą, coraz mocniejszą twierdzę buduje. I chciałbym dzisiaj pokazać wam to, co ja tu widzę, w jaki sposób można zburzyć te twierdze warowne. Zaczynając od tego, jakie to są. Nie? Na młodych osób, na przykład, bunt. Tylko ja się budowałem, kiedy miałem 12, 13, 14 lat. Tylko ja uważałam, że rodzice nic nie wiedzą, że rodzice nie wiedzą, o co chodzi, że nie rozumieją, a może są trochę głupi. Tylko ja chyba każdy młody człowiek, każdy nastolatek ma swoje zdanie i dopiero jak ma 20 parę lat, to zaczyna myśleć, że tata już mądrzeje wreszcie i wiemy, jak to wygląda.
Przyjdą dzieci mądrzeje.
Właśnie, najbardziej, kiedy przyjdą dzieci. Wtedy jest telefon, tato, bardzo przepraszam na to wszystko.
Miałem rację.
Teraz co mam zrobić? Nie wiem, co zrobić z tymi dziećmi.
Niestety tato już śmieje się. Twój problem.
Księga Przysłów, 20 rozdział. Księga Przysłów, 20 rozdział. Nie byłem pewien, jakie to będą, od jakiego wieku będą tutaj dzieci. Ale jest taka tendencja u dzieci ogólnie i nawet w świecie, żeby nie skupić się na dzieciach. Są młode, są małe, nic nie wiedzą, nie wiedzą, co robią. Nie oszukujmy się, wiedzą, co robią. 20 rozdział, 11 werset. Nawet dziecko poznaje się po uczynkach, czy jego czyn jest czysty i prawy. Czy wie, że Bóg patrzy na twoje czyny. Ty, jako dziecko nawet. Tu nie mamy już chyba dzieci w tym pokoju, są już większe dzieci. Ale Bóg patrzy na to i On wymaga, On oczekuje, co? Czynów prawych i czystych. Bóg nie jest obojętny. I niestety chyba wszyscy znamy rodziców, którzy traktują dzieci, jakby dzieci nie wiedzą, co to jest posłuszeństwo, albo szacunek, albo dobre zachowanie i tak dalej. Słuchaj, nie oszukujmy się, dzieci wiedzą, mają te sumienie, Bóg ich stworzył i wy dzieci, wy nastolatkowie wiecie, jak postępować. I jeśli w młodym wieku pozwalasz, żeby wróg zbudował te twierdze walowne, również mi będziesz żałował w późniejszych latach. Tylko zapytaj każdego dorosłego, który nie miał biblijnej nauki. Słuchaj, jeśli jesteś dzisiaj w tym miejscu, masz wielkie błogosławieństwo. Większość waszych rówieśników nie ma tej okazji. Nawet nie wiem, czy skorzystaliby z tej okazji, ale nie mają tej okazji. Ty masz okazję słuchać Słowo Bożego od samego Boga, to jest Jego Słowo i to jest wielkie błogosławieństwo. Nie lekceważ tej okazji. Bóg oczekuje, Bóg wymaga od każdego człowieka czynów dobrych, prawych i czystych. To nie oznacza, że w ten sposób załatwię sobie niebo. Nie o to chodzi. Nie mówimy teraz o zbawieniu. Mówimy o twoim zachowaniu, o twoim nastawieniu, o twojej relacji z rodzicami, z rodzeństwami. Dziecko poznaje się po uczynkach. Czyli uczynek jest czysty i prawy. A więc, humory. Jakie masz humory? Czy ty pozwalasz, żeby twoje humory dyktowały, jaki jest spokój, czy brak spokoju w domu. Wiele rodziców jest bezradnych. Nie wiedzą i o tym będziemy chyba mówić innym razem, kontrolować albo jak reagować na humor dziecka, ale ty dziecko, ty wiesz, co to jest humor, kiedy ty masz zły humor bez powodu, po prostu ci się chce i używasz tego humoru, żeby manipulować całą atmosferę w domu. I uważasz, że to jest obojętne? Każdy z nas wie, w jaki sposób, jaką siłę ma humor człowieka. Jeśli kiedykolwiek byliście w jakimś urzędzie i urzędnik miał humor, ty wiesz, jak to jest. Co zrobisz? Zwróćcie uwagę, będziesz krzyczał na niego. Jeśli potrzebujesz jego pomocy, będziesz ostrożny, pomiędzy, żeby on jeszcze był bardziej taki zły na ciebie, to musisz tak delikatnie nim namawiać. I to rozumiemy, ale to jest przykre, jeśli w rodzinie rodzice czują, że muszą delikatnie podchodzić do dziecka, żeby nie rozgniewać dziecka, żeby nie miał jeszcze gorszy humor. To jest wstyd dla nas rodziców, że tak jest, ale dziecko nie powinno używać humorów, żeby manipulować rodziny. I mówisz mi, to tylko będzie na twoją niekorzyść. Później czy nie uczysz się zburzyć taką twierdzę barowną. Bo wiemy, to co mówiłem wczoraj, jak szatan bardzo pragnie, żeby życie w rodzinie było chaotyczne, bez prawdziwej radości, bez kierunku, bez celu. I o ile im więcej chaosu w rodzinie, tym lepiej. Uważaj, pamiętaj, to jest twierdza warowna i zaczyna się niestety od młodszych lat. Już wyszły dzieci, które już na pewno zaczynają manipulować swoim humorem. I są już tu prawdopodobnie nastolatkowie, którzy już mają to jakby opracowane ze świadkami. Już wiecie, jak to zrobić, jak manipulować rodziców, bo jeśli nie dostaniesz, to co mówisz się? Strzelisz w pochy, tak? To czemu ja nie, czemu mój kolega ma, ja będę cały dzień zły i będzie po prostu taki chaos przez cały dzień w tym domu, bo ty nie dostałeś tego, co chciałeś. Tak? Uważaj, to są twierdze warowne. Mówiłem o buncie. To jest natura człowieka. Zaczęło się w tym tak zwanym raju, nie? Bóg powiedział, ze wszystkich drzew możecie jeść, ale z tego jednego nie wolno. Mieć cały ogród! I tylko jedno drzewo zakazane, co? Na przekór jedli z tego jednego zakazanego. Bóg. Moja wola, ja chcę. Tata mówi, nie rób tego. A dziecko co? A ja chcę. Trudno. Nie wiem, czy rozumiesz to, ale jest pewna różnica wieku, prawdopodobnie różnica wagi i lepiej nie budować się. Ale nastolatkowie zazwyczaj mają problem, żeby zrozumieć do końca, czemu nie powinni buntować się. Bunt, brak szacunku. Ja bym był wychowany w domu chrześcijańskim, gdzie było dużo miłości, dużo radości, ale było jasne, kto rządzi. I było jasne, że ten, który rządzi, zasługuje na szacunek. Inaczej, że należy się szanować, bo inaczej będzie źle, nie będzie radosny, nie będzie na moją korzyść. I nauczyłem się bardzo szybko w rodzinie, że do rodziców trzeba się zwracać z szacunkiem. A wy, nastolatkowie, jak się zwracacie do rodziców? Czy twoi rodzice mogliby powiedzieć, że z twojej strony jest zawsze szacunek? Że nie... ja to się mówię po polsku, tak mówię to słowo. To tak. Podpowiadać?
Spyskować.
Spyskować?
Spyskować.
Spyskujesz? To był jeden z moich problemów. Ja zawsze miałem lepsze pomysły. Nie? Tata kazał, mama kazała, a ja... Ale dlaczego? Ja to robiłem wczoraj.
Tak?
Mój bratek jeszcze nie zrobił. To nie, co? To nie... To nie fair. Znasz to słowo? Używasz tego słowa? Tato, to nie fair. Mój tata zawsze mówił. Życie jest nie fair.
Witaj na świecie.
Do czego trzeba się przyzwyczaić? Im wcześniej, tym lepiej. Ja byłem wychowany w domu tak zwany old school, kiedy rodzice wychowali się.
Jeszcze trochę pusami wyjdzie.
Rodzice nie bali się karcić. Podobno już jest zakaz karcenia dzieci. Ja nie będę mówić na ten temat, bo nie chcę problemów ani z wami, ani z...
Mieszka żony kraju.
Z policją. Ale czy dzieci teraz manipulują rodziców, bo wiedzą nawet, że nie mogą mieć karcone. Co mi zrobić, nie? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest tylko tam gdzieś indziej, na świecie, gdzie nie znają Boga. Ale uważaj. Czy mogą karcić, czy nie, to jest inna bajka. Powinieneś szanować rodziców. Szanować słowami. Miną, posłuszeństwem. Jeśli nie nauczysz się, że to jest coś dla Boga ohydnego. Przecież Bóg powiedział, że dzieci mają być posłuszni rodzicom, aby co? Aby żyły długo na ziemi. Chcesz długo? Posłuchaj Boga. I posłuchaj rodziców. Marudzenie. Znowu mówisz mi o marudzeniu. O, widzisz? Jeśli nie nauczysz się w młodym wieku nie marudzić, staniesz się dorosłym, który ciągle marudzi. Jeśli marudzisz teraz, jest dorosłym, to prawdopodobnie jako dziecko marudziłeś non-stop, czy nikt nie zwracał ci uwagi. Ja zwracam wam uwagę teraz, bo marudzenie na pewno nie podoba się Bogu. Marudzenie po prostu jest taki bunt w pewnym sensie, że nie podoba ci się to, co Bóg robi. Nie podoba ci się twój los, nie podoba ci się twoja rodzina, nie podoba ci się to, co się dzieje. To, co się dzieje, czy chcesz, czy nie, do pewnego stopnia to jest od samego Boga. Masz taki rodziców, jaki masz, trudno. Wolałbyś nie mieć rodziców, to jakoś byłby trudno nie mieć rodziców, prawda? Bądź wdzięczny. To są takie przykłady. Ale teraz dla nas, dorosłych, no, my nie mamy takiej litwy zwrotnej, prawda? Jesteśmy perfekt, tak? Niestety. Też mamy pomoże, nie? Czasami? No.
Nie.
Humory. Niewyspany jestem. Co z tego? Jest niewyspany człowiek. Człowiek jest tak nieobiektywny, że wystarczy, że jest coś ciekawego i już jest wypoczęty. Nie? Oj, niewyspany. A jakiś mecz, albo kolega, albo jakiś program, albo idziemy na zakupy po nowy samochód i nagle, o, dobra, jestem już wypoczęty. Nie używajmy tych wymówek, żeby mieć humory. To są twierdze, warowne, również mi. Brak przyznania się do win. Wiecie, ile razy w małżeństwie jest z tą powagę kłopoty, bo jedna strona, albo druga, albo obydwie strony nie mogą przyznać się do winy. Nigdy. Jest zawsze on ma rację. Zawsze ona ma rację, nie? Mówi, jest ta jedna kobieta mówiła, ja wyszłam za mąż, za Mr. Right, czyli ten właściwy Mr. Right, a nie wiedziałem, że on ma na imię always, czyli zawsze mam rację. Uważaj! To jest wiedza warowna, żeby szatan używa tego, żeby doprowadzić do ruiny małżeństw wiele razy, po prostu, bo brak humoru. Brak zdolności, czy brak chęci, może brak chęci przyznanie się do win. To ja, moja wina, przepraszam bardzo. To jest dobre. Złe myśli. Kiedy mówię złe myśli, ja myślę o tym fragmencie, kiedy mówi, że miłość nie myśli nic złego. I mi chodzi tutaj o takie głupie przypuszczenia. Zawsze są osoby, które zawsze wiedzą, dlaczego ktoś robi coś. Pewnie kupiłeś mi to, dlatego że uważasz, że jestem gruba. Albo kupiłeś mi to, bo uważasz, że coś tam. Uważaj, żebyś nie myślał, że ty wiesz wszystko i zawsze masz takie przypuszczenia i ile razy w małżeństwie są problemy, bo jedna osoba, zazwyczaj obie, myślały, że wiedzą, co się dzieje pod tym wszystkim i okazuje się, że nie było nic takiego. Ona była w błędzie i on był w błędzie, ale kłócili się, dlatego że oboje przypuszczali, że wiedzą, dlaczego druga osoba coś mówiła. Czasami sama mina. Jest tak, o, masz taką minę, bo coś tam. Być może, ale uważaj, jeśli to będzie twoja reakcja cały czas, to druga osoba nie ma szans. Nie ma szans, bo ty zawsze będziesz wiedział wszystko. Lepiej niż on, lepiej niż ona. To są mocne twierdze, warowne, mogą psuć małżeństwo, zniszczyć kłótliwość. Taka tendencja do kłótliwości o wszystko. Czasami dlatego, że są humor, nie mam humor, będę się mówić o byle co, tylko żeby kłócić się. Można, masz prawo, jeśli chodzi o możliwość, to masz charakter, jesteś tak jak ja, zatrudnik grzeszny, taka możliwość jest. Ale czy to jest dobra rada, żeby się kłócić non-stop o wszystko? Walka o rację. Ile razy w małżeństwie są takie głupie kłótnie i jest tylko jeden główny powód. Ktoś musi mieć rację. Ktoś walczy o rację. Albo za często jest oboje, nie? Bo jest walka. Ja mam, nie, ja mam, nie, ja mam. I kłócimy się kilka godzin i już zapominamy, o co było, o czym było kłótnia. To tylko chcemy mieć rację. Albo też taka wiedza, jakie są nawyki. I ja zamierzam mówić więcej na te tematy w tym tygodniu, ale nawyki, czy nawet nałogi, to są wiedzę. Na rowę. I im częściej, im szybciej zburzysz te twierdze, jakie są nałogi, nawyki, tym lepiej będzie. Nie czekaj zbyt długo. Może prawie nic z tego nie pasuje do twojej sytuacji, bo nie znam serca nikogo, tylko Bóg zna twoje serce, a ty wiesz. Ty wiesz, gdzie są te twierdze, ty wiesz, jakie to są. I następny problem to, że nawet kiedy wiemy, bo w głębi serca wiemy, nie? Może nie powiemy nikomu, ale w głębi serca wiemy, z czym walczymy. Bóg już nam pokazuje, albo już pokazał, ale mamy zazwyczaj jakieś usprawiedliwienie, jakieś wymówki, prawda? Mam nadzieję, że wymówką nie jest, bo ja lubię. Mam nadzieję, że jest na tyle dojrzali duchowo, że wiemy, że to jest złe i chociaż może to sprawia nam jakąś przyjemność, to nie jest wymówka, żeby dalej tak żyć, że nie mówimy, że nie, ja mam taki nałóg, bo mi się podoba i będę dalej tak postępować. Mam nadzieję, że to nie jest to. Ale jedna wymówka może być taka. Ja się nie różnię od innych. Znam dużo małżeństw i mają takie same problemy. Co z tego? Czy to naprawdę daje ci pociechę, że masz takie małżeństwo, jak większość ludzi, którzy też są nieszczęśliwi? No nie, to jest niemądra mówka. Znamy historię, kiedy Jezus powiedział do Piotra, jaką śmiercią on miałby umrzeć, nie? A pamiętacie reakcję Piotra? O Janie? A co z nim? Co z tego? To nie twoja sprawa. Ale to nie fair. Czemu ja mam się zbliżać, a on nie? Nawet małżeństwo czasami, nie? Kiedy ona się zmieni, wtedy pogadamy, nie? Kiedy on się zmieni, to wtedy ja się może rozważam, czy ja coś zmienię. To nie jest dobra wymówka. Pismo Święte mówi, że każdy z nas z osobna da rachunek wody. Wiecie, jeden moim zdaniem, znaleźć jeden z sekretów na dobre małżeństwo, to jest, aby każdy zrobił to, co powinien, tak, niezależnie od tego, co druga osoba robi. Bo kiedy dwoje osoby tak robią, będzie dobrze. Ale jeśli czekamy, aż druga osoba to zrobi, to zgadnij, co ta druga osoba powie. I stoi na miejscu i nie ma żadnego kroku do przodu. Bo każdy czeka na drugiego. Co, jeśli nie różni się od innych, to nie jest pociecha. Jeśli inni też mają te chwile zarobne. Prawda? Jeśli reszta ludzi są, że tak powiem, świniami, co z tego, że ty nie rodzisz się od nich? Czy to jest być świnią? Chyba nie, prawda? Więc co z tego, że nie rodzisz się od innych? Że masz takie kiepskie małżeństwo jak inni? Czy nie byłoby fajnie mieć trochę lepsze małżeństwo? Trochę lepszą rodzinę? Nie żeby się chwalić, nie żeby dobra. Nie, żeby był spokój, żeby było radość w domu, żeby było, żebyście razem mogli służyć Bogu, żebyś mógł służyć Bogu, żebyś mógł służyć Bogu czystym sumieniem. Że przynajmniej widziałeś te twierdze i próbujesz zburzyć te twierdze. Kolejna wymówka. Mam wolność. Nie? W Jezusie mamy wolność. Tak? Mam nadzieję, że to jest też nie naszą wymówką, ale Paweł mówi w Galacjan 5 rozdział, Galacjan 5, 13. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pogłażajcie ciała, ale z miłości służcie jednym drugim. Zostaliście powołani do wolności. O, mamy wolność! W Ameryce jest teraz wolność. Już ponad 200, chyba prawie 50 lat mamy wolność. Mamy taką wolność teraz, że ludzie chcą zlikwidować policję. Co za głupota! Wolność, żeby była anarchia, to jest wolność? Nie o taką wolność chodzi. Wolność, żeby robić dobrze. Wolność, żeby służyć Bogu. Wolność, żeby żyć szczęśliwie. Wolność, żeby nie cierpieć za czynienie dobra. Ale nie wolność, żeby czynić zło. Jesteś wolny, ale z miłości mamy służyć jedni drugim.
Amen.
A może tak wymówka. Nie da się zburzyć tych twierd, bo taki jestem. Tak naprawdę to mnie mówi. On mnie tak stworzył. Tak jestem, trudno. Jeszcze mógł na dodatek, ty znałaś mnie, kiedy wyszłaś za mnie? Co, jestem zaskoczona, że tak jestem? A może miałem nadzieję, że trochę się zmieniliście i być może to jest za dużo oczekiwanie, ale powinien wymówkę, że o, trudno, tak jestem. Tak? Tak jesteś. No już wiemy, że taki jesteś. Wiemy o tym. Ale to nie oznacza, że to jest coś dobrego. Kiedy czytamy Pismo Święte, czy potrafimy rozpoznać dobre i złe nastawienia? Czy potrafimy rozpoznać dobry charakter i zły charakter? I kiedy czytamy o tych ludziach, którzy mieli złe nastawienie, złe charaktery, ci mówimy, no, trudno, taki on był. Mówię, jak on mógł tak postępować? Jak ten król mógł tak zrobić, nie? A jak mógł tak zachować się wobec swojej żony? Albo tak nie robimy wobec innych, albo wobec siebie, gdy często, tak jestem. Jeśli Bóg ze mnie zmieni, to niech mnie zmieni, po prostu. Ale słuchaj, chociaż tu jest prawda, że taki jesteś i taki jestem, bo mamy swoje charaktery, to nie oznacza, że nie da się zmienić. Jan 8,44 mówi nam tak. Na końcu tego wersetu Jan 8,44. Kończyka mówi, gdy mówi kłamstwo, mówiąc siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. On mówi ci, tak jesteś, trudno. Okej, tak jesteś, ale czy to oznacza, że taka jest wola Boga? Na pewno nie wola Boga, żebyśmy grzeszyli, to o tym wiemy, prawda? Więc to jest pomówka, moim zdaniem, od samego diabła. Ja nawet nie chcę powiedzieć, że nie ma pewnych cech charakteru, które po prostu są częścią. Ale jest pewna granica. My kiedyś pamiętam, albo w dalszym ciągu jest takie dzielenie charakterów ludzi, no, flegmatycy, coś tam i pamiętam w pewnym czasie, jak ileś tam, kilka lat temu, to było bardzo popularne, taka moda była, o, jaki jestem, jaki flegmatyczny, ja jestem, a ty jaki, ja? I wydawało mi się, że to jest tylko kolejna wymówka, no, jestem zazdrosny, bo tak i mam charakter, jestem taki, a ty jesteś. Wiesz, jest pewna granica, kiedy nie możemy już obwiniać Boga albo charakteru za nasze zachowanie. Bóg oczekuje od nas zawsze nawet to, co od dzieci oczekuje, czyli czynów czystych i prawych. Gdybyśmy nie używali tego jako wymówki. Efezjan 3 rozdział, 20 werset, Efezjan 3:20, jeden z moich ulubionych wersetów. Efezjan 3:20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wielowiczej ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Ten werset ma tyle, pokazuje, jaki jest potencjał Boga. Zobacz, tutaj czytamy, między innymi, czytamy, że Bóg może uczynić. To wiem, stworzył wszystko, co jest. On może uczynić. Mało tego, on może uczynić wszystko. Prawda? On może uczynić wszystko, o co prosimy. On może uczynić wszystko, o czym myślimy. A to jeszcze nie wszystko. Zobacz. On może uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. On może uczynić obficiej ponad to wszystko. I on może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Widzisz ten potencjał? I razem mówię, nie, ja taki jestem po prostu. Pamiętaj, to to jest tylko wymówka. I uważasz, że Bóg nie może ciebie przemienić? Czy nie chcesz? Czy lubisz siebie takiego, jaki jesteś? Daj to myślenie. Inna wymówka. Jestem skazany na to, bo takie miałem wychowanie. Mój tata taki był, ja taki jestem. Być może tak. Być tak musi być. Kiedy czytamy o królach Izraela i Judy, zazwyczaj tak czytamy, nie? On czynił źle tak jak jego ojciec. Ale są takie wyjątki, kiedy nagle pojawia się jakiś król i czytamy, on czynił dobrze. I wcześniej czytaliśmy o jego ojcu, on był strasznym królem. I nagle jeden przykład to jest Jehoasz. Miał 7 lat i zaczął królować i czynił on dobrze przez 40 lat. A jego ojciec tego króla jeden rok i był straszny. Mało tego, jego babcia zabiła wszystkie dzieci w rodzinie i ona królowała przez te 7 lat. Chciałbyś mieć takie wychowanie? A jak u tym masz historię życia? No wiesz co, moja babcia zabiła wszystkie dzieci w rodzinie, a mnie ocalili i przez 6 lat byłem ukryty gdzieś tam. Co to za historię, prawda? Co to za biografię człowieka? Ale co z tym królem? Czynił dobrze. Czynił dobrze w oczach Boga. Nie jesteś skazany na pewne zachowanie, na pewien charakter, dlatego, że takie miałeś wychowanie. Czy to będzie trudniej? Prawdopodobnie tak. Czy będzie to wielkie wyzwanie? Tak. Ale nie myśl, nie wierz w kłamstwo diabła, że musisz tak, taki być, bo taki był ojciec, albo taka była mama, takie miałeś wychowanie. To jest kłamstwo od samego diabła. Zresztą Bóg sam mówi do Izraela, to jest druga księga Kronik, druga Kronik, rozdział 30. Bóg jednym wersetem anuluje tą wymówkę. Druga Kronik 30, werset 7. I nie bądźcie jak wasi ojcowie. Po prostu nie bądź. Miałeś złego ojca? Przykro mi. Nie bądź jak on. Miałeś złą matkę? Przykro mi. Nie odwrócimy tego. Ale nie bądź jak on. Gdyby to było niemożliwe, Bóg nie chodził do tego. Drugi list Piotra, kolejna wymówka. Nie nasze, bo potrzebuję, brakuje mi jakiegoś ponownego napełnienia Ducha Świętego, bo nie mogę. Coś muszę szukać jakiegoś cuda, bo musi coś dziwnego robić we mnie. Dlatego niestety ludzie często chodzą do tych różnych spotkań, żeby jakąś emocję czuć, żeby... Słuchaj, zobacz ten fragment. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, werset 3. Drugi Piotr 1:3. Jako, że jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, że nas powołał do chwały wieczności. Ten werset mówi, że w Jezusie Chrystusie masz wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Jeśli już jesteś zbawiony, Masz życie wieczne, że dzieckiem Bożym masz już Ducha Świętego, który mieszka w tobie, a ten Duch Święty w tobie daje ci wszystko, co potrzebne do życia i pokojności. Nie brakuje ponownego z czegoś tam. Ten, który jest w was, jest co? Większy od tego, który jest na świecie. Ten, który jest w was, nie mówię ten, który mógłby być w was, ten, który jest w was, jest większy. Znowu, potencjał już jest. Duch Święty jest. Duch Święty w tobie przekonuje o grzechu. Nie? Przemawia. Pokazuje ci. Woła. Przeciąga. A jaka jest nasza reakcja? Zasmucamy? Zagłuszamy? Czy mówimy zawsze tak? Panie Boże, masz rację. Potencjał jest. I ostatnia wymówka. Drugi list Koryntian, trzeci rozdział. Drugi list Koryntian, trzeci rozdział. Prawdopodobnie, bo chcę być optymistą, już zburzyłeś kilka, może nawet wiele twierdz narodowych w swoim życiu. I się Boże pomóż za to. Ja słyszę i ja, wiesz, ja głoszę Ewangelię wiele lat i miałem dużo różnych doświadczeń i jestem zawsze błogosławiony, kiedy spotykam kogoś, który był, nie wiem, był alkoholikiem, był narkomanem, miał fatalne, ohydne życie i teraz patrzę i mówię, wow, cudowna rzecz, nie, co Bóg może zrobić. Ale jest ta, czasami taka tendencja, że mówić, no już, ile trzeba jeszcze? Już, zmieniłem się, ale bez przesady. Ile jeszcze muszę tych twierdz zburzyć? A może wszystkie? Po co ci kolejna, albo jeszcze jedna twierdza? O, jest walka, nie? Człowiek buduje się i jest walka. Przynajmniej na mojego honoru zostaw mi tą jedną twierdzę. Ja chcę mieć coś ze swojego. Coś, nie wiem, z przeszłości. Coś, co mi daje satysfakcję. Nie chcę być kompletnie oddany. Ja chcę tego honoru, nie? Daj mi jeszcze przynajmniej jedną twierdzę. Ale tu jest odpowiedź jedna. 2 Koryntian 3, 18. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. I tu jest wyraz. Przemienieni w ten sam obraz. Mi się wydaje, że Bóg tutaj mówi nam, że On chce nas przemienić. Cały czas przemieniać, dopóki nie będziemy tak podobni Jezusa, że nie mamy nic. I niestety tego nie będzie za życia. To jest walka cały czas przez całe życie, a to jest pragnienie Boga. Mamy być przemienieni w ten sam obraz Jezusa Chrystusa. Problem polega na tym, że my jeszcze chcemy zachować trochę ze swojego obrazu, ze swojego życia. Ale mamy być przemienieni w ten sam obraz. I wymaga to dużo wypalania tego nieczystego w nas, dużo zburzenia tych twierdz, ale jesteśmy. On jeszcze przemienia nas.
Tak.
Nie to, że on, wiesz, zawoła tego brata do siebie, bo już go potrzebuje i coś takiego. Po prostu on chce nas przemieniać i pewnego dnia będziemy przemienieni całkowicie, prawda? To będzie niesamowite. Kiedy spotkamy się kiedyś tam, nie uwierzymy chyba. Tak miałeś wyglądać! Wow! Taki charakter miałeś mieć! Super, nie? No teraz jest to. Musimy mieć dużo cierpliwości, dużo miłosierdzia, dużo przebaczenia, ale pewnego dnia będziemy doskonali w niebie. W jednym okamgnieniu, Pismo Święte mówi, nie? Natychmiast! Ale teraz to jest inny proces. Fajnie by było. Pstryk i już. Jestem inny. Ach, te twierdze są. Bóg chce, abyśmy zbliżyli. Które? Wszystkie. Wszystkie te twierdze warowne, bo one są, one zostały zbudowane czy przez nas, czy przez naszego wroga, ale do pewnego stopnia za naszym pozwoleniem, mu pozwalamy na to. Więc mam nadzieję, że to służy jako przypomnienie. Może innym razem będziemy mówić o tym, jak to, bo tutaj mówi o tym, że mamy oręż, nie cielesna, mamy oręż z Boga, a może to zrobimy innym razem. Na razie powstajmy i pomódlmy się.